Ewangelia według świętego Mateusza, 5 rozdział, wiersze od 17 do 20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakona, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy ci za te słowa Jezusa. Dziękujemy ci za Ducha, pod którego natchnieniem je wypowiedział. Dziękujemy ci też za to, że Mateusz spisał je dla nas. Prosimy cię o to, abyś posłał tego samego Ducha i oświecił nasze serca, abyśmy pojęli to, co czytamy, aby twoje słowo było naszym życiem. Prosimy cię o to w imieniu twojego Syna. Amen. Piąte kazanie. Nie, raz, dwa, trzy. Czwarte kazanie. Z kazaniem na górze. I chyba dochodzimy tutaj do, nie do środka kazania na górze, jeszcze nie, ale chyba do najważniejszych słów, najważniejszych stwierdzeń w kazaniu na górze. Jak zapewne pamiętacie, Jezus rozpoczął kazanie na górze od słów pocieszenia. Dokładnie tak, jak rozpoczyna się katechizm heidelberski, który w pierwszym pytaniu mówi, co jest naszą największą pociechą w życiu i wobec śmierci. I oczywiście naszym największym pocieszeniem jest Jezus Chrystus. Jego słowa, Jego dzieło, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Jezus zaczyna od błogosławieństw, zaczyna od pociechy po to, aby zachęcić nas do tego, byśmy wytrwali do końca kazania na górze, dlatego że już zaraz po błogosławieństwach przychodzą słowa, które wydają nam się dziwne, może nawet ciężkie i nie do uniesienia przez nas. Zwłaszcza ten fragment. I też następne fragmenty, gdzie Jezus będzie mówił o nadstawieniu drugiego policzka, o wydłubywaniu sobie oczu, o odcinaniu sobie rąk i nóg i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy lubią takie klimaty, ale chyba nie wszyscy. Zwłaszcza jeśli trzeba wydłubać sobie swoje własne oczy. W wierszu 20 wydaje mi się, że znajdujemy właśnie podsumowanie nauczania, kazania na górze. I zwróć uwagę na to, pewnie czytaliście już wcześniej kazanie na górze, zwróć uwagę na to, że te wątki, które znajdujemy w 20 wierszu, pojawiają się co chwilę, non-stop w kazaniu na górze, w dalszych jego fragmentach. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bardzo podobne słowa znajdujemy dalej w 6 rozdziale, 33 wierszu i również ten wiersz można nazwać podsumowaniem, czy też głównym tematem kazania na górze. Ale w tych słowach Jezus powtarza to, co powiedział już wcześniej. W 5 rozdziale, 20 wierszu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. A zatem kazanie na górze jest kazaniem o Królestwie Bożym i o Jego sprawiedliwości, a dokładnie o sprawiedliwości, dzięki której możemy wejść do Królestwa Bożego i dzięki której Królestwo Boże rośnie i dzięki której jesteśmy w stanie uczestniczyć w budowaniu Bożego Królestwa. Należy tu od razu, od początku zaznaczyć, że Jezus mówi tu o sprawiedliwym postępowaniu, co myślę bardzo jasno wynika z kolejnych fragmentów kazania na górze, gdzie Jezus mówi o cudzołóstwie, o kradzieży, o morderstwie, ale mówi też o jałmużnie, modlitwie i poście. Wszędzie tam Jezus nie mówi, a nie przejmujcie się tym, nieważne jest to, co robicie, najważniejsze jest to, co znajduje się w waszym sercu. Nie, Jezus ciągle powtarza, wraca do tego samego tematu i mówi, że to, co w naszym sercu, to również na dłoniach. Nie? To, co w sercu, to również na języku. To, jak żyjemy, dokładnie ukazuje to, co znajduje się w naszym sercu. Jezus też nie mówi, nie dawajcie jałmużny, nie pośćcie, nie módlcie się. Raczej mówi, nie czyńcie tego wszystkiego jak poganie, nie czyńcie tego wszystkiego jak hipokryci, ale czyńcie to we właściwy sposób. A zatem Jezus nie mówi tu o sprawiedliwości Chrystusa przypisanej nam, wierzącym, dzięki której jesteśmy pojednani z Ojcem. Nowy Testament nauczał również o tej sprawiedliwości, o sprawiedliwości, którą możemy otrzymać tylko i wyłącznie wiarą, przyjmując ją jako Boży dar. Jest to sprawiedliwość Chrystusa, która została nam przypisana i na podstawie której zostaliśmy pojednani z Bogiem. Jest to sprawiedliwość, która jest nam udzielana także po każdej niedzieli, po wyznaniu naszych grzechów, gdzie otrzymujecie zapewnienie o przebaczeniu grzechów i o pojednaniu z Bogiem. Jeśli wasze wyznanie wiary było szczere, prawdziwie otrzymujecie sprawiedliwość Chrystusa, która jedna was z Bogiem. Jednak nie o takiej sprawiedliwości, a może nie o tym aspekcie sprawiedliwości Jezus mówi w kazaniu na górze. Raczej Jezus mówi o sprawiedliwym postępowaniu. Jezus mówi wprost, że nasza sprawiedliwość, nasze sprawiedliwe postępowanie, nasze postępowanie ma być bardziej sprawiedliwe niż postępowanie faryzeuszów i uczonych w piśmie. I oczywiście znając faryzeuszów i uczonych w piśmie, od razu się dziwimy, jak to możliwe. Przecież faryzeusze byli znani jako ludzie, którzy bardzo skrupulatnie trzymali się litery prawa, a nawet byli bardziej papiescy niż sam papież. Pamiętacie, z czego nawet odliczali dziesięcinę? Nie? Z kopru, kminku i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy liczyli wszystkie ziarenka kopru i kminku. Może niektórzy z nich. Jezus mówi, nasza sprawiedliwość ma być jeszcze większa niż ich sprawiedliwość. Ponieważ jeśli tak nie będzie, to nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Jeśli tak nie będzie, nie będziemy mieli udziału w Królestwie Niebios. Nie znaczy to oczywiście, że mamy, czy też możemy osiągnąć tę sprawiedliwość o własnych siłach, sami z siebie. W ostatecznym rozrachunku również ta sprawiedliwość, nasze prawe postępowanie jest również darem Boga. Musi być jednak widoczna w naszym codziennym życiu i o tym właśnie w gruncie rzeczy mówi kazanie na górze. O sprawiedliwości, która przewyższa sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w piśmie i która jest warunkiem wejścia do Królestwa Bożego. Coś podobnego stwierdza również apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale. Najwyraźniej pisząc tam te słowa miał na myśli nauczanie Jezusa z kazania na górze. Tam czytamy od 9 wierszu, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? I zaraz pisze o jakich ludziach niesprawiedliwych myśli. Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Zatem jednym z pytań, jakie stawia przed nami kazanie na górze, jest pytanie o to, czym jest sprawiedliwość, przez którą możemy wejść do Królestwa Bożego oraz jaki jest stosunek tej sprawiedliwości do prawa i sprawiedliwości, o których czytamy w Starym Testamencie. Jeszcze te słowa, które przeczytamy, Jezus porusza ten temat. I później będzie także dyskutował, będzie omawiał pewne przepisy starotestamentowe, mówił, wyjaśniał nam, jak mamy je rozumieć i jak mamy je stosować w naszym życiu. Niestety na tym tle zrodziło się bardzo wiele nieporozumień. Bardzo wielu ludzi, czytając kazanie na górze chociażby, mówi, że no, rzeczywiście Jezus był człowiekiem sprawiedliwym, mówił o prawdziwej sprawiedliwości, ale jest to sprawiedliwość albo z jednej strony odmienna niż sprawiedliwość, którą znamy z kart Starego Testamentu, albo też sprawiedliwość, niedościgniony ideał sprawiedliwości, o którym czytamy, o którym mówi Jezus. Są zatem ludzie, którzy twierdzą, że Jezus przyszedł, by znieść starotestamentowe przykazania i ustanowić nowe prawo oraz nową etykę, nowy sposób życia dla Bożego ludu. Jednak już pobieżna lektura kazania na górze zadaje kłam takiej interpretacji, iż w przeczytanym fragmencie Jezus mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie rozwiązać, lecz wypełnić. Później będę więcej mówił na temat tego słowa wypełnić, dlatego że ono chyba skupia na sobie największą uwagę komentatorów i biblistów. Ale najwyraźniej słowo wypełnić nie oznacza znieść, ani unieważnić, ani anulować. Jezus nie mówi, żebyśmy dali sobie spokój ze Starym Testamentem. Jezus nie mówi, żebyśmy dali sobie spokój z dekalogiem, żebyśmy już więcej nie zawracali sobie nimi głowy. Bo by nie było co do tego wątpliwości, Jezus zaraz dodaje, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, więc do dnia sądu ostatecznego, ani jedna jota, ani jedna kreska
nie przeminie z zakona, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Jota i kreska. Wiecie, czym jest jota i kreska. Wszyscy się uczyliście hebrajskiego alfabetu. Jota to najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, która wygląda jak przecinek. Nie? Czyli coś bardzo małego, coś, co bardzo łatwo jest przeoczyć, przepisując na przykład tekst biblijny, nie? A w ten sposób teksty były w tamtych czasach kopiowane. Była cała profesja kopistów, którzy siedzieli i nic innego robili. Nie robili, tylko przepisywali. Oczywiście musieli to być ludzie bardzo skrupulatni i tak dalej. Niemniej jednak wciąż znajdujemy jakieś tam złe kopie tekstu, które nie nadawały się później do użycia. Kreska z kolei nawet nie jest literą, nie? Ale jest częścią litery, która pozwala odróżniać jedną literę od drugiej. My też znamy takie kreski. Nie? Na przykład litera A i O różni się tylko jedną malutką kreską. I właśnie o takiej kresce Jezus mówi. Mówi, słuchajcie, nawet taki drobny szczegół z zakonu, czyli z prawa starotestamentowego, jest ważny, a na dodatek nie przeminie aż do dnia sądu ostatecznego. To samo zresztą, podobny stosunek do prawa starotestamentowego widzimy w całym kazaniu na górze. Na przykład przykazania, które Jezus cytuje tu i w innych miejscach Ewangelii, na przykład miłuj bliźniego swego jak siebie samego, są żywymi cytatami ze Starego Testamentu. Ten akurat pochodzi z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdziału. Również kiedy Jezus mówi, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół, nie ustanawia nowego przykazania, ale cytuje Stary Testament. Druga Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, mówi nam o tym, że mamy czynić dobrze również naszym nieprzyjaciołom. Podobnie, coś podobnego stwierdza Salomon w Księgach Przypowieści, czyli Przysłów w 25 rozdziale, gdzie mówi, że mamy czynić dobrze również naszym nieprzyjaciołom. Jeśli zgubi się osioł naszego sąsiada, nawet jeśli go nie lubimy, to powinniśmy znalazłszy go odprowadzić do sąsiada. Nawiązuje do tego Paweł chyba w 12 rozdziale Listu do Rzymian, gdzie mówi właśnie o zrzucaniu czy posypywaniu głowy wroga popiołem, czy też żarem, raczej nie popiołem, nie? Gorącym popiołem. Dlaczego? Nie? No, mówi to w kontekście właśnie czynienia dobrze również naszym nieprzyjaciołom. A zatem to, co wydaje nam się tak bardzo nowotestamentowe, jest w gruncie rzeczy zapożyczeniem ze Starego Testamentu. Jezus nie znosi zatem ani nie unieważnia starotestamentowego prawa, a jednak wydaje się, że coś z nim robi. Ale o tym za chwilę. Z drugiej strony Jezus nie ustanawia też nowego systemu etycznego, który nie byłby już oparty na prawie, na przykazaniach, na nakazach, na zakazach, lecz po prostu na radach albo na wolności wyboru. Nie? Ci, co studiowali filozofię albo etykę, to wiedzą, że w którymś momencie ludzie już wymyślili nowe systemy etyczne, które mówią nam, że no, trudno jest jasno i wyraźnie przy pomocy nakazów, zakazów określić, jak ludzie mają postępować w różnych sytuacjach. Wszystko, do czego możemy się, na co możemy się, na co możemy co? Powołać to jakieś rady, nie? Luźne, niezbyt precyzyjne, które można by było zastosować w różnych sytuacjach. Albo po prostu wolność wyboru, nie? Każdy jest wolną jednostką, odpowiedzialną przed sobą i gwiazdami na niebie i każdy ma podejmować decyzje w zgodzie ze swoim sumieniem, które z drugiej strony nie wiadomo, czym miały być kierowane. Lektura kazania na górze jasno jednak pokazuje, że sam Jezus daje nam wiele przykazań. Mówi, róbcie to i tamto, nie? W takiej i takiej sytuacji należy zrobić to i to. A jak zrobicie coś innego, to będzie to złe i niesprawiedliwe. W końcu Ewangelia Mateusza kończy się dokładnie tymi słowami. Jezus nie tylko mówi swoim apostołom, że dana została mu wszelka władza w niebie i na ziemi. Nie tylko mówi o tym, że mają iść na cały świat i głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody, ale również mówi, że mają ich nauczać czego? Wszystkiego, co im przykazał. A więc również wszystkich przykazań, które Chrystus nam dał. To prawda, że w Biblii przykazania są w gruncie rzeczy pewnymi wytycznymi, pewnymi zasadami, które my w sposób mądry, a nie głupi mamy zastosować w różnych sytuacjach. Żaden kontekst nie jest w stanie opisać każdej sytuacji, która może zaistnieć w naszym życiu. Zawsze wszystko sprowadza się do pewnej rady. Niemniej jednak te przykazania, które znajdujemy w Piśmie Świętym, również te przykazania, które zostawił nam Jezus Chrystus, są pewnymi ogólnymi wytycznymi, ramami, których mamy się trzymać, podejmując nasze decyzje. Wiele, co więcej, wiele z przykazań, które dał nam Jezus, wygląda na bardzo trudne do spełnienia, na bardzo rygorystyczne i wymagające. Z drugiej strony musimy zwrócić uwagę na to, że nie są to przykazania niemożliwe do zachowania. Niektóre z nich nie są łatwe, niektóre z nich są bardzo trudne. Niemniej jednak żadne z nich nie jest niemożliwe. Żadne z przykazań, których czytamy w Starym Testamencie, też nie jest niemożliwe w gruncie rzeczy do zachowania. Jeśli ich nie zachowujemy, to nie z tego powodu, że nie są one niemożliwe, że są one niemożliwe do zachowania. Nie jest zatem tak, że Jezus mówi w kazaniu na górze o jakimś niedoścignionym ideale sprawiedliwości, którego celem jest w gruncie rzeczy nie tyle naprowadzić nas na właściwe ścieżki postępowania, co raczej po prostu przekonać nas o winie i o naszym własnym grzechu. To jest chyba jedna z najczęstszych interpretacji kazania na górze, że w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie żyć tak, jak Jezus nas nauczał, a wszystko, o co w tym chodzi, to przekonanie nas o grzechu. Po to, abyśmy przekonani o własnym grzechu, o własnej sile, o własnej niemocy, zwrócili się do Chrystusa i wołali Go o zmiłowanie i przyjęli Jego sprawiedliwość. Po części tak jest, ale nie do końca. Bo w gruncie rzeczy, cóż jest niemożliwego w wydłubaniu sobie oka? Nie? Z technicznego punktu widzenia bardzo czysta i prosta czynność. Jezus więc jasno mówi, że nasza przyszłość zależy od tego, jak postępujemy, od zachowania Bożych przykazań. I to samo mówi, pisze Paweł do Koryntian. Mówi, słuchajcie, jeśli będziecie postępować w pewien sposób, to możecie przestać marzyć o Królestwie Niebieskim. Dla podkreślenia tego Jezus opowiada krótką przypowieść na samym końcu kazania na górze. Mówi o dwóch ludziach, o dwóch budowniczym, o głupim i mądrym. Głupi od mądrego różnił się tym, nie tym, że nie słuchał Jezusa. Jeden i drugi słuchał Jezusa i słuchał tego, co Jezus ma do powiedzenia. Jednakże mądry wziął sobie do serca, nie tylko wziął sobie do serca słowa Jezusa, ale też żył według przykazań, które dał Jezus. Człowiek głupi zaś być może nawet wziął sobie je do serca, być może nawet przejął się tym i być może nawet każdego dnia rano, kiedy wstawał i golił się przed lustrem, to mówił, ale świnia, nie? Ale cham, ale głupi, ale wredny człowiek jest ze mnie. Nie? My też mamy takie techniki usprawiedliwiania się. Wystarczy spojrzeć w lustro, obrzucić się obelgami, już czujemy się lepszymi ludźmi. Ale Jezus mówi nie, nie na tym to wszystko polega. Nie na tym polega sprawiedliwość Królestwa Bożego. Ponadto Jezus nie przeciwstawia też wewnętrznej motywacji, czy też tego, co jest w naszych sercach, zewnętrznemu posłuszeństwu, jak to niektórzy twierdzą. Nie? Były również takie systemy etyczne, byli również tacy nauczyciele wśród chrześcijan, którzy stwierdzili, że najważniejsza jest motywacja. Nie? Najważniejsze jest to, żebyśmy chcieli dobra. To, że z tych naszych pragnień zwykle nic nie wychodzi, no to już trudno. Taka już jest nasza ludzka kondycja, naznaczona grzechem. Najważniejsze, żeby w naszym sercu tlił się ogień miłości i dobroci. Ich zdaniem też Stary Testament koncentrował się, może nawet przesadnie, na uczynkach, na tym, co zewnętrzne. Z kolei Nowy Testament przywiązuje uwagę do właśnie motywacji, do naszych intencji. Jeśli intencja jest dobra, to uczynek już może być zły. Oczywiście Jezus stwierdza, że motywacja i intencje są ważne. Bardzo jest ważne to, z jakim nastawieniem czynimy rzeczy. Bardzo jest ważne to, do czego dążymy, na czym nam zależy. Ale z drugiej strony, również Stary Testament przecież mówił dokładnie o tym samym. Jak brzmi ostatnie przykazanie dekalogu? O czym ono mówi? Nie mówi o żadnym uczynku, nie mówi o żadnego rodzaju postępowaniu, mówi właśnie o naszych motywacjach, o naszych intencjach, o tym, na czym nam zależy i czego pragniemy w naszym sercu. Mówi, nie pożądaj tego, co ci się nie należy. Z drugiej strony również Jezus mówi o tym, jak bardzo ważne jest właśnie postępowanie. I mówi także o tym, że jeśli rzeczywiście w naszym sercu płonie ogień miłości i dobroci, prawości i sprawiedliwości, to to będzie widoczne w naszym życiu. Dlatego, że dobre drzewo wydaje dobre owoce. Słodkie źródło daje słodką wodę, a nie na odwrót. Ponadto w kazaniu na górze, to jest kolejna, wydaje mi się, błędna interpretacja kazania na górze, która mówi, że Jezus przychodząc, i ona często jest spotykana właśnie w naszych kręgach, która mówi, że Jezus w kazaniu na górze tak naprawdę nie dyskutuje ze Starym Testamentem, nie? Z tym my się zgadzamy, ale koryguje błędne interpretacje Starego Testamentu. Zwłaszcza w tym fragmencie, który w następnym kazaniu zacznę omawiać, gdzie Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano, ale ja wam powiadam. Fakt. W kilku przypadkach, o których tam czytamy, Jezus koryguje błędną interpretację, błędne zastosowanie tych starotestamentowych przykazań w wydaniu faryzeuszy i uczonych w piśmie, ale z drugiej strony chwilami Jezus po prostu cytuje starotestamentowe przykazania, nie? I również je komentuje i rzuca na nie światło, którego do tej pory czy może nie widzieliśmy. Pozwala nam spojrzeć na nie z trochę innej perspektywy, z innego kąta patrzenia. W końcu są też ludzie, którzy przychodząc do kazania na górze, mówią, że Jezus tak naprawdę mówi o tym, jak mamy prowadzić nasze osobiste życie. Te wszystkie zasady, o których tutaj mówi, o tym, że modląc się mamy zamknąć się w komórce, o tym, że gdy ktoś nas uderzy w jeden policzek, mamy nadstawić drugi i tak dalej, że w gruncie rzeczy mówi o tym, jak mamy żyć w naszym życiu prywatnym, że mówi o prywatnej etyce, a nie o publicznej czy też społecznej, że te wszystkie zasady być może powinniśmy starać się zachować w naszym codziennym życiu, ale już niekoniecznie w naszym miejscu pracy, już niekoniecznie w polityce, w gospodarce, a już na pewno nie w bioetyce. Jakby Jezus nie oczekiwał, że te zasady i sprawiedliwość Królestwa, o której mówi w kazaniu na górze, to zastosujemy właśnie w sferze publicznej, gospodarczej, politycznej itd. Jezus jednak oczekuje. Już mówiłem o tym fragmencie, o tym, jak kończy się Ewangelia Mateusza. Jezus jednak oczekuje, że Jego uczniowie zaniosą wszystkie Jego przykazania, całe Jego nauczanie do wszystkich narodów. Nie? Zwróćcie uwagę na to. Nie mówi do wszystkich ludzi, których spotkacie na waszej drodze, do wszystkich jednostek, ale do wszystkich narodów, a więc do wszystkich społeczeństw. Co więcej, wiemy, że wielu apostołów nie tylko stanęło także przed królami, i również im głosili to wszystko, co Jezus im przekazał. Że nawet jeśli jesteśmy królami, nawet jeśli jesteśmy politykami, nawet jeśli jesteśmy celnikami, a więc pracujemy dla rządu, również dla nas są te przykazania. Również w naszej profesji, w naszym zawodowym życiu musimy kierować się nauczaniem Jezusa i Jego przykazaniami. Również będąc królem muszę nadstawić drugi policzek. Niestety. Czym zatem jest sprawiedliwość, przewyższająca sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w piśmie? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w całym kazaniu na górze. Ale pewne światło na tę odpowiedź rzuca nam właśnie to słowo wypełnienie. Co to znaczy wypełnić wszystkie przykazania, które znajdujemy w Starym Testamencie? O jakim wypełnieniu Jezus mówi w 17 wierszu? Tutaj pomocne nam się okaże znajomość Ewangelii Mateusza w ogóle. Zresztą już do tej pory, w tych pierwszych czterech rozdziałach Ewangelii Mateusza, ewangelista kilka razy mówił o wypełnieniu pewnych słów ze Starego Testamentu, które nazywał proroctwami ze Starego Testamentu. I tak na przykład ucieczka do Egiptu była wypełnieniem tego, co wcześniej Stary Testament zapowiadał. Dalej powrót z Egiptu i osiedlenie się w Nazarecie przez Józefa i jego rodzinę także jest wypełnieniem Starego Testamentu. Podobnie też wrzesień winiątek w Betlejem było wypełnieniem Starego Testamentu. My niestety zbyt często czytając te słowa nie sprawdzamy, nie czytamy całego kontekstu starotestamentowego, na który powołuje się ewangelista i wydaje nam się, że rzeczywiście to były takie proste zapowiedzi, takie proste proroctwa. Tak jakby Bóg rzeczywiście w Starym Testamencie powiedział, słuchajcie, kiedy mój syn się wcieli i narodzi, jego przybrany ojciec będzie nazywał się Józef, królem Palestyny czy też Judei będzie Herod Wielki, on będzie chciał zabić niewiniątka i wtedy Józef zabierze Jezusa i Maryję do Egiptu i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jeśli przeczytamy teksty starotestamentowe, na które powołuje się Mateusz i mówiąc, że wydarzenia, o których czytamy w Nowym Testamencie, są ich wypełnieniem, stwierdzimy, że Mateusz używał bardzo, bardzo dziwnej metody interpretacyjnej, że był po prostu naciągaczem, że tak hop siup, znalazł sobie coś, wyrwał z kontekstu, włożył do Ewangelii Mateusza po to, żeby się podeprzeć autorytetem Starego Testamentu, po to, żeby przekonać Żydów, że Jezus był prawdziwym Mesjaszem. Niestety bardzo wielu ludzi dochodzi właśnie do takich wniosków, że użycie Starego Testamentu przez Mateusza, a także przez innych autorów Nowego Testamentu jest co najmniej dziwne, a często po prostu nieuzasadnione. Z kolei bardziej pobożni komentatorzy Biblii stwierdzają, że autorzy Nowego Testamentu musieli działać pod natchnieniem Ducha Świętego, ponieważ normalny człowiek nigdy by nie wywnioskował, że te starotestamentowe teksty zapowiadały te nowotestamentowe wydarzenia. Nie? Dlatego, że trudno znaleźć jakieś powiązanie, za wyjątkiem może jakiegoś jednego słówka w całym zdaniu. Myślę, że jedni i drudzy popełniają błędy. Myślę, że ewangeliści właśnie po to cytują te wszystkie starotestamentowe, nawet nie proroctwa, a często po prostu fragmenty opisów pewnych wydarzeń i mówią, że to, co dzieje się w Nowym Testamencie, a zwłaszcza życie Jezusa Chrystusa, są wypełnieniem tego wszystkiego, o czym czytamy w Starym Testamencie. Zresztą Jezus mówi o tym samym. Pod koniec Ewangelii Łukasza, gdy spotkał dwóch uczniów udających się do Emaus, co zrobił z nimi? Przewertował z nimi cały Stary Testament i pokazał im i wykazał im, w jaki sposób te wszystkie historie, nie tylko proroctwa, ale też historie i prawo starotestamentowe, były zapowiedzią tego wszystkiego, co Jezus dokonał, przychodząc na ten świat, umierając i zmartwychwstając. I myślę, że właśnie to użycie słowa wypełnienie Starego Testamentu w Nowym rzuca nam światło na wypełnienie także prawa starotestamentowego, zakonu, o którym mówi Jezus tutaj w kazaniu na górze. Może to brzmi trochę skomplikowanie, ale w gruncie rzeczy jest bardzo proste. Wszyscy czytacie kryminały, nie? Wszyscy czytacie Agatę Christie. Zauważcie, że dokładnie tak to funkcjonuje. Nie? Dopiero przeczytawszy ostatni rozdział, jesteście w stanie zrozumieć o tym, co ona wcześniej to, o czym ona wcześniej pisała. Dopiero znając rozwiązanie historii, pewne szczegóły, które wcześniej wydawały się być bez sensu, wręcz zbędne w całej opowieści, w całej historii, okazują się wiele nam mówiące. Nie? Tak to działa. I tak to działa również z Pismem Świętym. Dopiero znając zakończenie opowieści, koniec historii, jesteśmy w stanie wrócić do pierwszych rozdziałów, przeczytać je jeszcze raz i odnaleźć, nie? Te wszystkie wskazówki, te wszystkie klucze, które nagle stają się jasne, nagle pasują do całej opowieści, a wcześniej wydawały nam się dziwne, niezrozumiałe, wręcz zbyteczne, czy też nawet bezsensowne. Wszystko nagle układa się w jedną zrozumiałą całość. Niektóre elementy w ogóle po raz pierwszy nabierają dla nas jakiegokolwiek znaczenia. Tak jest ze Nowym i Starym Testamentem. Tak to działa. To z kolei znaczy, że kiedy Jezus mówi o wypełnieniu prawa, ma na myśli to, że Jego życie i Jego nauczanie pozwalają nam w pełni i dogłębnie poznać znaczenie starotestamentowych przykazań. W pełni jesteśmy w stanie zrozumieć, co to znaczy święcić sabat, dopiero patrząc na to, w jaki sposób Jezus święcił sabat. Na przykład. Dlatego nie powinniśmy doszukiwać się również sprzeczności między zasadą, czy też wręcz przykazaniem Bożym, oko za oko, ząb za ząb, z jednej strony, a z drugiej strony nakazem nastawienia drugiego policzka. Jezus Chrystus pokazuje nam, w jaki sposób przykazanie oko za oko, ząb za ząb wypełnia się w nadstawianiu drugiego policzka. Między tymi dwoma nie ma żadnej sprzeczności. Wręcz przeciwnie. Jedno jest wypełnienie drugiego, czy też pierwsze jest zapowiedzią drugiego, drugie jest wypełnieniem pierwszego. Być może to wypełnienie nas zaskakuje, być może jawi nam się wręcz paradoksalnie, a nawet absurdalnie, a jednak Jezus mówi, że tak jest. Nie? Zatem dopiero patrząc na Jezusa, dopiero słuchając Jego słów, dopiero czytając o tym, jak On żył, jak postępował, jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć Stary Testament, a także Boże przykazanie, a także Dekalog. Czyli wiecie, o czym będzie następna seria kazań. Znowu wrócimy do dekalogu. Powinniśmy w zasadzie jeszcze raz go omówić, omówiwszy przynajmniej kazanie na górze. Zatem życie i nauczanie Jezusa umożliwiają nam nie tylko lepsze i głębsze zrozumienie Bożego prawa, ale także pełniejsze jego wykonanie. Z drugiej strony to pełniejsze i głębsze zrozumienie prawa bywa czasami nieco zaskakujące, nie? Tak jak mówiłem, wręcz paradoksalne, a nawet absurdalne. Nie zawsze jest tym, czego byśmy oczekiwali, znając tylko i wyłącznie Stary Testament. Nie, nasze poznanie, nasze zrozumienie Starego Testamentu jest o wiele pełniejsze i bogatsze niż jakikolwiek nienawrócony Żyd jest w stanie posiąść. Nie? Dzisiaj to też jest trochę, odrobinę przynajmniej śmiechu warte, że my dzisiaj udajemy się do rabinów, udajemy się do żydowskich komentarzy, żeby lepiej zrozumieć Stary Testament. Nie? Ponieważ oni naszym zdaniem lepiej czują klimat Starego Testamentu. Ale Jezus mówi, nie, to jest zła metoda interpretacyjna, to jest zła hermeneutyka, żeby się posłużyć technicznym terminem. Nie, to my jesteśmy w stanie im powiedzieć, dokładnie tak jak Jezus to czyni w drodze do Emaus. Dopiero On, żaden rabin, ale dopiero Jezus jest w stanie wyjaśnić uczniom, w jaki sposób Stary Testament zapowiadał Jego przyjście i w jaki sposób znalazł swoje wypełnienie w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Zatem, jeśli chcemy właściwie pojąć przykazania Boże, musimy patrzeć na nie właśnie przez pryzmat Jezusa Chrystusa. On bowiem jest wcielonym Słowem Bożym. Pamiętacie, Bóg wyrył swoje słowa na kamiennych tablicach, ale teraz mamy do czynienia z czymś innym. Teraz Słowo Boże zostało wyryte na ludzkim ciele. Teraz mamy do czynienia już nie tylko ze Słowem wyrytym w kamieniu, ale mamy do czynienia ze Słowem żywym, który przychodzi do nas na kartach Pisma Świętego, który jesteśmy w stanie po prostu o wiele pełniej i lepiej poznać. Innymi słowy, życie Jezusa pokazuje, czym jest sprawiedliwość przewyższająca sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Nie znaczy to, że mamy być mniej lub bardziej skrupulatni w wyliczeniu naszej dziesięciny. Chodzi raczej o to, abyśmy nigdy nie zapomnieli, na co wskazuje dziesięcina. Dziesięcina nigdy nie była celem samym w sobie, ale raczej była sposobem do tego, abyśmy z jednej strony pamiętali o miłosierdziu i sprawiedliwości, a z drugiej strony wiedzieli, czym jest miłosierdzie i sprawiedliwość i prawda. To prowadzi do pewnego aspektu sprawiedliwości, o którym bardzo często mówili prorocy w Starym Testamencie, a mianowicie o tym, że sprawiedliwość, czy też sprawiedliwe życie polega nie tylko na tym, żebyśmy my nigdy w życiu nie upaprali się grzechem, ale oznacza w pierwszej kolejności przede wszystkim zaprowadzenia sprawiedliwości, czynienie sprawiedliwości w życiu innych ludzi. Chodzi o stawanie po stronie pokrzywdzonych. Chodzi o wyrównywanie krzywd. To znów nie moich własnych krzywd. Nie? Nie chodzi o to, że ja mam czynić sprawiedliwość, domagając się sprawiedliwości dla siebie. Nie. Chodzi raczej o to, abyśmy my, że my, nasze sprawiedliwe postępowanie ma polegać na stawaniu w obronie tych wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni. Jeśli nie ma żadnego innego sposobu na to, żeby wyrównać ich krzywdy, ich straty, jak mamy się wtedy zachować? Mamy wyrównać się z tego, co Bóg nam dał. Dokładnie tak, jak Chrystus to uczynił, umierając za nas na krzyżu. To wszystko czyni Bóg i na tym w gruncie rzeczy polega zbawienie, na czynieniu sprawiedliwości, na stawaniu po stronie skrzywdzonych, biednych i potrzebujących. Tak czyni Bóg, tak postępuje Bóg, tak postąpił Bóg w osobie Jezusa Chrystusa i tak też Jezus Chrystus zaprowadza swoje sprawiedliwe rządy na ziemię. W ten sposób Jezus Chrystus buduje swoje królestwo na ziemi. I w ten sposób również my możemy uczestniczyć w budowaniu Jego królestwa, w zaprowadzeniu Jego sprawiedliwości na ziemi. Chrystus panuje w niebie i na ziemi, tak jak powiedział swoim uczniom, odchodząc z tego świata. Ale powiedział do nas też, wy jesteście moim zbrojnym ramieniem na ziemi. Nie? Ja was tutaj zostawiam, ja daję wam tego samego Ducha Świętego, w którego mocy ja dokonywałem wielkie cuda i wielkie rzeczy i wy będziecie je dokonywać, a nawet będziecie czynić większe rzeczy niż ja uczyniłem. Zatem nasze sprawiedliwe życie, które nie polega na domaganiu się tego, by nam stała się sprawiedliwość, ale które polega, które które polega na czynieniu sprawiedliwości innym ludziom, na wyrównywaniu cudzych krzywd, na opowiadaniu się po stronie skrzywdzonych. To sprawiedliwe postępowanie jest zaprowadzaniem sprawiedliwości Królestwa Bożego między narodami. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, jak czytamy listy, jak czytamy Objawienie świętego Jana, widzimy, że misja uczniów nigdy nie miała ograniczać się tylko i wyłącznie do głoszenia Ewangelii. Nie? Zawsze miała oznaczać również zaprowadzanie Bożego porządku w życiu i zawsze oznaczała również na przykład działalność dobroczynną, na przykład opowiadanie się po stronie skrzywdzonych, na przykład wyrównywanie krzywd i win itd. To znaczy, że w kazaniu na górze Jezus ukazuje konkretne sposoby postępowania, które prowadzą do rozprzestrzeniania się Bożej sprawiedliwości na ziemi, w życiu narodów. Jezus mówi o tym, jak w mocy ducha możemy uczestniczyć w budowaniu Królestwa Bożego. Dlatego kazanie na górze jest dla nas takie ważne. Jeśli zależy na nam na Królestwie Bożym, to będziemy też postępować sprawiedliwie, w zgodzie ze sprawiedliwością Królestwa Bożego. Jeśli chcemy w nim uczestniczyć, jeśli chcemy być jego częścią, jeśli chcemy, by ono było naszym życiem, nie mamy wyboru, jak tylko naśladować Chrystusa również w naszym postępowaniu. Pomódlmy się. Nasz drogi Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoje wcielenie, dziękujemy Ci za to, że Ty, Słowo Ojca, stałeś się ciałem, aby nie tylko pouczyć nas, ale także pokazać nam, jak mamy żyć w Królestwie Twojego Ojca. Dziękujemy Ci również za Ducha, którego nam udzieliłeś, po to, abyśmy mogli nie tylko lepiej pojąć i zrozumieć Twoje Słowo, ale również, abyśmy byli mądrymi budowniczymi, którzy nie tylko wsłuchują się w Twoje Słowo, nie tylko są nim poruszeni, ale także żyją według Niego na co dzień. Prosimy Cię o to, abyś Ty dalej wyjawiał nam tajniki Twojego prawa, daj, aby ono nie było więcej dla nas zamkniętą księgą, ale raczej, żeby stało się naszą mądrością. Abyśmy byli tymi, na których ludzie, gdy patrzą, mają powód oddawać Tobie cześć i chwałę, mówiąc, że Ty jesteś Bogiem, który jest Bóg sprawiedliwy. Ty nadajesz mądre i słuszne prawa i Ty wzbudzasz sobie lud, który postępuje według nich. Nie dla naszego dobra, ale na chwałę Twojego Królestwa i dla dobra tych wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni i zniszczeni przez grzech. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.